kto traci, a kto zyskuje na protestach rolników i czy temat aborcji może wpłynąć na wybory samorządowe? O tym między innymi dzisiaj w programie Rzecz o Polityce. Jacek Dziedzinkiewicz, zapraszam. A Państwem moim gościem jest dr Mirosław Oczkoś, specjalista do spraw marketingu politycznego. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam serdecznie.
Dzień kobiet dzisiaj. Czy bez pełni praw kobiet, bez tego, że kobiety nie mają wyboru, mogą obchodzić to święto?
No, to oczywiście są zwolennicy i przeciwnicy święta. Ja myślę, że nie ma żadnego dnia, który można świętować bez praw kobiet. W związku z tym to zawsze się szuka jakiegoś takiego punktu symbolicznego, że 8 marca, natomiast nie, no jest 365 dni w roku, gdzie prawa kobiet po prostu są łamane, są niepełne i są nierespektowane. I to jest skandal akurat.
Przed wyborami parlamentarnymi, przed 15 października, słyszeliśmy niejednokrotnie z ust Donalda Tuska, polityków lewicy, a nawet Szymona Hołowni, że zostanie zmienione prawo aborcyjne. No, minęło kilka miesięcy od wyborów, mamy nowy rząd i okazuje się, że ten temat przed wyborami samorządowymi jest niewygodny, w związku z czym marszałek Sejmu zdjął go z agendy i przełożył na po wyborach samorządowych. Słusznie, niesłusznie?
No, to jak się ładnie mówi, to się okaże. Natomiast ewidentnie zwyciężył program Proboszcz Plus. I tutaj chyba nikt tego nie ukrywa, że naciski ze strony PSL-u i polityków PSL-u i polityków trzeciej drogi, Szymona 2050, spowodowały, że ten program, no właśnie Proboszcz Plus, najbardziej dotyka tych, którzy są w samorządach najniżej. Natomiast muszę powiedzieć, że pan marszałek Hołownia zagrał ryzykowną grę, dlatego że jeżeli utraci, a już dużo utracił z wiarygodności dla kobiet i młodszych wyborców, a ma gdzieś tam w myślach jeszcze ciągle to marzenie o prezydenturze Polski, no to sobie bardzo ograniczył jak na razie tą drogę do zwycięstwa.
No ale nie sądzi pan chyba, że to ograniczenie drogi do zwycięstwa, czytaj ogłoszenie przełożenia debaty nad aborcją, odbyło się bez wiedzy samego premiera?
Znaczy ja myślę, że to jest ten poziom, którego my nie doświadczamy na co dzień, czyli tych tarć, które są. Odkąd ja pamiętam, 20 kilka lat się zajmuję tym, czym się zajmuję, to jak trzeba było się z kimś poróżnić, pokłócić, włożyć kij w mrowisko, to wyskakiwała aborcja. I to od początku lat 90. I tutaj nic innego nie nastąpiło. No, ja myślę, że ponieważ premier jest premierem koalicyjnego rządu, czasami zapominamy o tym, że nawet jeszcze nie ma 3 miesięcy oczywiście tego rządu, ale to są ważne symbole, ważne są jakieś przynajmniej próby działania. Być może z badań wyszło, żeby tego nie ruszać przed wyborami samorządowymi, co trochę jest zrozumiałe, a trochę niezrozumiałe. No ale polityka na tym polega, że czasami nie wybiera się lepszego dobra, tylko mniejsze zło.
No dobrze, ale jeżeli przed wyborami do Parlamentu Europejskiego wyjdzie to samo, to wtedy co? Znowu będzie takie kunktatorskie działanie i na korzyść jednych, a kobiety będą dalej traciły, wracając do pierwszego pytania i Dnia Kobiet?
Znaczy po pierwsze wybory europejskie to jest zupełnie coś innego niż wybory samorządowe. Naprawdę lokalnie wpływ mają czasami 4 głosy czy 100 głosów. O tym nie myślimy w taki sposób na co dzień. Po drugie ta rozbiegówka się skończyła, to znaczy jeżeli 11 nie rozpocznie się procedowanie, które się skończy jakimś wynikiem no pozytywnym dla kobiet, no to myślę, że kariera, zanim się rozpocznie polityczna, to się skończy. To jest jedno z tych pól minowych, które są w koalicji. My rozmawiamy teraz o marketingu i wizerunku, a dotyczy to życia ludzkiego, bo cały czas jest, chociaż spierają się, czy ta uchwała pseudo Trybunału Julii Przyłębskiej, to ma znaczenie, czy to jest w ogóle prawne, czy nieprawne, no to jednak jesteśmy przed Iranem, zdaje się, jeżeli chodzi o prawodawstwo, chodzi o aborcję. No to musimy się zastanowić jednak nad tym.
Polityczny uzysk, polityczne straty, kto na tym może stracić najbardziej, kto może na tym zyskać, mówiąc już tak wprost i cynicznie.
No, politycznie najbardziej może stracić oczywiście trzecia droga, która ma bardzo słabe struktury. Natomiast ja się zastanawiam też nad tym PSL-em, dlatego że ze wszystkich badań, które się tam pojawiają raz jakiś czas, wynika, że elektorat trzeciej drogi, czyli łącząc już PSL z Szymonem 2050, znaczy z Polską 2050, właśnie jest za zmianą. I to jest takie trochę upieranie się, nie wiem przy czym, dlatego że tam jest mnóstwo pomysłów, są 4 projekty, które trzeba procedować. I wydaje się, że na tym może zyskać lokalnie Prawo i Sprawiedliwość wbrew pozorom. Konfederacja być może, ale niekoniecznie, ale na tych właśnie mniejszych miastach, wsiach, powiatach to będzie bardzo mocno grzany temat. Ja rozumiem to, co mówi pan marszałek Hołownia, żeby do tego nie wrzucać, no ale właśnie przez to wrzucił. I to jest ten paradoks polityki, że nie ma stanu nieistniejącego. Jest albo jest plus dodatni, albo jest plus ujemny, nie ma innych plusów. No i to jest kalkulacja, która może być zgubna.
Jak pan powiedział, Szymon Hołownia ma ambicje prezydenckie, wkrótce też wybory prezydenckie, czy to może Hołowni zaszkodzić? Czy może jednak po 11 kwietnia on się odbije, chociażby wśród elektoratu części kobiet?
Znaczy, jeżeli mówimy na dziś, 8 marca, Dzień Kobiet, 2024 roku, to absolutnie mu to zaszkodzi. Pytanie, w Polsce i w ogóle nie tylko w Polsce dzieje się szybko wszystko. No to te 14 miesięcy tam mniej więcej do wyborów, no dużo mogą zmienić, ale Szymon Hołownia zaweził sobie margines w zasadzie do zera w tej chwili, jeżeli chodzi o samostanowienie kobiet. W związku z tym no będzie musiał też się wykazać, że odłożył właśnie dlatego, żeby to w kampanii nie istniało. Natomiast na dziś, tak, to na dziś może mu zaszkodzić.
A Donald Tusk, jak on na tym może zyskać lub stracić? Czy gdzieś jest premier jednak z boku i tego nie dotyka?
Dotyka. Natomiast z tego, co słyszałem przed wylotem chyba jakąś wypowiedź premiera Tuska, który powiedział, że znaczy nie ma mowy, do 12 tygodnia to będzie i koniec. No i pytanie teraz, co to znaczy koniec? Wiadomo, że przy koalicjantach tylu nigdy nie było, ale dochodzi do różnych porozumień handlu politycznego, mówiąc brzydko. W związku z tym premier albo coś przeforsuje, albo postawi ich pod ścianą. No, ze wszystkich ludzi, którzy są teraz u władzy, no nie ma bardziej doświadczonego polityka niż Donald Tusk, który rozgrywał nie takie mecze na przykład w Unii Europejskiej. W związku z tym rozumiem, że jeżeli zapowiedział, że to, co obiecano, że przynajmniej do 12 tygodnia, no to po prostu nastąpi, bo jest problem, że największy atak w tej chwili na rząd Donalda Tuska idzie ze strony koalicjantów, czyli chociażby Lewicy, czy partii Razem, która formalnie nie jest w rządzie, ale jest w koalicji. I tylko siedzą panie i panowie z niezjednoczonej prawicy i zacierają ręce.
A jeżeli chodzi o protesty rolnicze, które trwają, jutro spotkanie premiera Donalda Tuska z rolnikami, czego tutaj możemy się spodziewać? No i czy to są wciąż tylko protesty rolników?
No to już wiemy, że nie. Że protesty rolnicze to jest tylko z nazwy i już niektórzy rolnicy też przepraszają. Jak się temu przyjrzeć, no to oczywiście wykorzystano sytuację. Pytanie tylko jeszcze kto. Na pewno zysk jest taki, że poprzednia władza może powiedzieć, no proszę bardzo. Chociaż ja bym na miejscu poprzedniej władzy tak się nie wyrywał za bardzo, bo wizyty...
Ale się wyrywają. Prawo i Sprawiedliwość się wyrywa i Mateusz Morawiecki dzisiaj broni rolników. Dzisiaj mówi, że nie odpuszczą, podobnie jak byli ministrowie rolnictwa. No i pytanie, czy tutaj też Prawo i Sprawiedliwość na tym zyskuje, czy może inspiruje poniekąd wręcz te protesty? Częściowo.
Myślę, że spokojnie można tak to założyć, bo zysk polityczny może być, ale Prawo i Sprawiedliwość ma taką cechę, że jak się do czegoś zabiera, to przeważnie to no, nie wychodzi do końca tak, jak im się to wydaje. Wypłynęło potajemne spotkanie komisarza
Wojciechowskiego.
Wojciechowskiego, przepraszam, Wojciechowskiego we własnym regionie tam wyborczym, co już pokazuje na, no właśnie tych, no słonie w składzie porcelany. I ministrowie, którzy wychodzą do tych rolników, no rolnicy nie są głupi, naprawdę rolnicy nie są głupi i widzą, kto się podpina. I jak nagle po 8 latach objawia się pan Piotr Duda z Solidarności i no jednak trochę opowiada dyrdy mały, które tam są, plus oczywiście te wszystkie zadymy. Ja nie widziałem nigdy w życiu rolnika na polu, który by jeździł w czapce biała siła, white power. No to jest
może to byli prowokatorzy, może to były osoby podstawione przez stronę rządową, jak mówią politycy Prawa i Sprawiedliwości.
W porządku, tego nie wiem. Na pewno byli to prowokatorzy, bo to nie byli rolnicy. Ale dodajmy do tego jeszcze myśliwych, hodowców pszczół, czyli każdy próbuje coś na tym ugrać. W związku z tym, ponieważ pan premier Tusk nie najmował się w naszym kraju na strażaka, ale będzie musiał wystąpić w takiej roli w sobotę, bo to jest najpilniejsza potrzeba, żeby to ugasić. Jest mnóstwo pieniędzy z Unii Europejskiej. Rolnicy jako formacja od samego początku wejścia do Unii są największym beneficjentem i oni to wiedzą. Natomiast emocje kiedyś się przelewa, bo to wszystko, co się teraz wylewają żale, no to nie oszukujmy się, to jest absolutnie po stronie poprzedniego rządu. To PiS zawalił sytuację, PiS się chwalił, że Zielony Ład to jest taki inny, natomiast 2,5 miesiąca, już nikt nie może powiedzieć, że to nie dotyczy tego rządu. No trudno, no to jest po poprzednikach zostało, trzeba to rozwiązać. Teraz wy rządzicie, to musicie się tym zająć. I tu dochodzimy do takiego momentu, o którym już z panem redaktorem rozmawialiśmy kiedyś, że ta narracja, komunikacja czy spin jest dosyć słaby, jeżeli chodzi o koalicję demokratyczną, która rządzi. Radzi sobie świetnie premier Tusk, minister Bodnar, poszczególne osoby tak, ale nie ma jakiegoś takiego ogólnego przekazu, co się dzieje, dlaczego tak się dzieje i co z tego wynika. I to zaczyna się pomału mścić. Jeżeli się koalicja rządowa nie ogarnie pod tym kątem, to tych problemów będzie więcej, bo to na razie narasta.
A sympatia społeczna jest po stronie protestujących rolników?
I to jest ciekawe, dlatego że rolnicy też mają świadomość tego, przynajmniej z tych, co słyszałem, że to jest bardzo cienka linia. Bo jeżeli jeszcze coś będzie na zasadzie spalenia właśnie, no już pomijam blokowanie miasta, to warszawiacy są przyzwyczajeni, ale dojdzie do właśnie takich rzeczy jak wyrywanie kostki brukowej. Później minister Czarnek w roli chyba Herkulesa Poirot chodzi i robi jakiś teatr, że ta kostka chyba przyjechała z Niemiec albo może nie wiadomo skąd. No to rolnicy mają świadomość, że za chwilę jak przegną, mówiąc przepraszam za kolokwializm, no to opinia publiczna to jest coś, czego się nie da ujarzmić na dłuższą metę. Trzeba nad tym pracować cały czas. I jeżeli, bo ja zakładam, że większość tych różnych tam protestów a propos zboża i różnych produktów z Ukrainy jest słuszna. I bardzo wielu rolników po prostu walczy o życie, tak? O swój byt, swoich rodzin i tak dalej. Ale przy okazji pojawiają się właśnie różne rodzaje cwaniaków, no bo jak widziałem wypowiedzi myśliwych, to nie rozumiem, co oni tam robią, poza tym, że robią zadymę. No i pszczelarze, którzy prawdopodobnie nie chcą, żeby do tych uli wpychać politykę, chociaż Prawo i Sprawiedliwość miało coś takiego jak ul programowy kiedyś, nikt nie pamięta pewnie o tym. W związku z tym te wszystkie przyległości mogą przykryć sens protestu i w pewnym momencie Polacy powiedzą, no dobrze, no czego wy jeszcze chcecie? Macie dopłaty, macie to, macie śmo, macie tamto, a przychodzicie i robicie, no burdy, absolutnie. Kobiety protestowały, a propos Dnia Kobiet i nie były agresywne, tak? Były protesty były, znaczy policja była agresywna wtedy. Natomiast w tej sytuacji, kiedy część jest piana, część jest przywieziona przez no tą Solidarność obecną za 200 zł, no to my zaczynamy się zastanawiać, czy to jest taki właśnie spontaniczny protest, czy to jest coś więcej w tym wszystkim. No i jeżeli jest coś więcej, no to sympatia do rolników zacznie topnieć, tak jak teraz śnieg, którego nie ma.
No właśnie, jeżeli chodzi o dalsze protesty rolników i reakcje też strony rządowej. Widzieliśmy te obrazki chociażby, gdzie policjanci zatrzymywali protestujących pojedyncze osoby z flagą Polski. To są silne obrazki, które mogą działać na wyobraźnię Polaków. Jak to może wpłynąć, jak te sytuacje, gdzie również policja zachowywała się agresywnie, mogą obciążyć stronę rządową. Prawo i Sprawiedliwość już chce dymisji Marcina Kierwińskiego, szefa MSWiA, który ma pod sobą policję.
Każdy obrazek jest mocniejszy niż słowa, to jest oczywiste. I obrazem manipuluje się najłatwiej, bo wystarczy przyciąć albo pokazać jakiś wycinek. No, ja mogę to komentować, co widzę w mediach oczywiście. Na razie jest tak, że to, że Prawo i Sprawiedliwość będzie zgłaszało wnioski, no to tak jak wilcze prawo opozycji, występ pana Błaszczaka raczej był słaby, jeżeli chodzi o takie rzeczy. Tłumaczenie policji jest jakoś tam zrozumiałe, ale pamiętajmy, że policja jest w trudnej sytuacji jako takiej, bo ma jeszcze ten nawis bardzo mocny, negatywnego wizerunku, na którym pracowali poprzedni zarządcy, czyli komendant Szymczak i ministrowie poszczególni, czyli przez 8 lat jednak policja dorobiła się wizerunku, że nie pomaga Polakom. Teraz w tej sytuacji zawsze jest ten moment wizerunkowy, że no może rzeczywiście. Tam pokazano 3 czy 4 takie sytuacje, z czego się oczywiście tłumaczy policja, że to wyłapano tego, który wcześniej tam jakoś się źle zachowywał. My tego nie wiemy. Natomiast wszystko przebija wyrywanie kostki brukowej. Dawno nie było wyrywania kostki brukowej i palenia na środku Alei Ujazdowskich i odpychanie z tego, co widziałem, strażaków. To jest wizerunek na wizerunek. I rzeczywiście wszystko się odbywa w przestrzeni medialnej, dlatego że większość z nas no, nie zna się na rolnictwie i nie liczy tam różnych rzeczy, no ale każdy dzień działa już na korzyść i niekorzyść nowej władzy. Dlatego premier Tusk nie ma wyboru i w sobotę, czyli jutro, musi ugasić ten pożar, bo inaczej jak mu to zboże zapłonie, no to wtedy już nie ma takiego możliwości zgaszenia. To będzie duża ujma. To jest wyzwanie nawet większe na ten moment. I przepraszam, że to mówię, ale wyzwanie nawet większe niż ustawy aborcyjne.
I ustawa aborcyjna, i te protesty rolników, one mogą wpłynąć, te dwa tematy mogą wpłynąć na wybory samorządowe 7 kwietnia?
Wszystko zależy od tego, jak zostanie to rozegrane, już o tym rozmawialiśmy. Mogą, jak najbardziej, bo to są takie wybory, które są najbardziej bezpośrednie. My znamy ludzi, którzy mieszkają obok, wójtów, burmistrzów, no może prezydentów dużych miast, jest gorzej, ale w dzielnicach radnych, pamiętajmy, że tutaj najważniejsze są sejmiki, no Prawo i Sprawiedliwość walczy o życie, bo jeżeli nie zostanie nawet jeden sejmik samorządowy, no to w zasadzie należałoby przebudować partię. W związku z tym będzie moim zdaniem jeszcze ostrzejsza kampania niż była parlamentarna. My na razie trochę byliśmy uśpieni, bo tak chyba do wczoraj, czy do dzisiaj nawet można rejestrować tych kandydatów na prezydentów, burmistrzów. Do poniedziałku było na radnych. To za chwilę ruszy. Później są święta, czyli do świąt będzie dosyć brutalnie, a tuż po świętach wielkanocnych, czyli bardzo takich rodzinnych, ważnych i tak dalej, nastąpi tydzień takiego, nie będzie lany poniedziałek, tylko będzie lany tydzień w polityce, bo będzie walka o życie przynajmniej 2 formacji, jeżeli byśmy tak to policzyli.
Tobiasz Boheński zarejestrował się w ostatniej chwili jako kandydat na prezydenta Warszawy. Czy ma jakiekolwiek szanse zostać włodarzem stolicy? No, niby nie jest kandydatem Prawa i Sprawiedliwości, a wiemy, że jest. No i pytanie, czy może mieć też później jakieś szanse w wyborach na prezydenta Polski?
No, ja się zastanawiam, dlatego że pan prezes chyba wymienił innego kandydata, Tomasza Bocheńskiego, nie wiem, czy brat jest
Tobiasza.
Nie, pan premier Kaczyński przeczytał Tomasz. Polecam reakcję małżonki pana Tobiasza Bocheńskiego, która siedziała obok, mowy ciała. Natomiast mówiąc serio, no na dziś można powiedzieć, że żadnych szans nie ma, ale już komentatorzy, w których też byłem w grupie, mówili, że niejaki Andrzej Sebastian Duda też nie ma żadnych szans zostania prezydentem Polski. W związku z tym my żyjemy w rzeczywistości jednak medialnej, to się dzieje wszystko w mediach. Wydaje się, że raczej nie, że ten przeszczep jest naprawdę już taki no, rodem z Transylwanii. Już można przeszczepiać polityków w różne miejsca, ale tutaj doszywanie ręki do głowy czy głowy do pleców wydaje się dziwne. Pan Tomasz też, jak widzę go w różnych mediach, trochę jest nieporadny w tym i nie bardzo wie, co z tym zrobić. Natomiast ważniejsza jest inna rzecz, że być może po wyborach samorządowych i po wyborach do Europarlamentu pan prezes Kaczyński nie będzie już miał wpływu na to, kto w przyszłym roku będzie kandydatem prawej strony, bo może nawet nie Prawa i Sprawiedliwości, na to bycie prezydentem, znaczy kandydatem na prezydenta Polski. W związku z tym tu jest dużo, równanie z wieloma niewiadomymi. Na dziś, jeżeli miałbym powiedzieć, to nie widzę tego, żeby pan Tomasz nawet wszedł do drugiej tury.
Tomasz Bochański jest to prawda kandydatem Prawa i Sprawiedliwości na prezydenta. Na plakatach, banerach jest logo partii, ale wielu innych kandydatów z partii Prawa i Sprawiedliwość ucieka spod tego szyldu. Czy w wyborach samorządowych logo Prawa i Sprawiedliwości staje się obciążeniem?
Ewidentnie tak. Ewidentnie widać, że albo z badań, albo z rozmów z mieszkańcami najbliższymi kandydatom wychodzi na to, że logo PiS w tej chwili jest takim stygmatem, który... No tak jak to było w Harrym Potterze, tam się znak pojawiał u zwolenników Voldemorta i to było naznaczone, to tutaj nawet jeżeli ktoś zamieszcza logo, widziałem taką konwencję chyba, nie wiem, w Kielcach albo gdzieś, gdzie ręką zasłaniano to logo, co wygląda już dosyć kabaretowo. Kłopot z politykami PiSu jest taki, że oni przez moment byli na szczycie, większość tam ta u góry, a w tej chwili są w takim trochę no, w martwej strefie i oni próbują wrócić do życia politycznego. Nie chcą zostać duchami politycznymi, tylko chcą zaistnieć z powrotem. W związku z tym każdy wie, że jeżeli sam sobie nie pomoże, to już uścisk prezesa na plakacie nie bardzo pomaga. Już słowo PiS drażni nawet ten elektorat, który był tam pomiędzy. I to jest symptomatyczne, bo coraz więcej jest krytyki. Na przykład były minister Ardanowski pozwala sobie na takie rzeczy, gdzie kiedyś nawet nikt by nie śmiał pomyśleć, żeby można coś takiego prezesowi wyrzucić w mediach. Czyli jesteśmy świadkami początku albo może już środka schyłku Jarosława Kaczyńskiego jako szefa formacji, ale oczywiście to nie jest tak, że on już jest do politycznego grobu składany, bo on jeszcze walczy. Dlatego wybory samorządowe to jest pierwsza rzecz. Tu jeżeli będzie taka ewidentna przegrana, no to już naprawdę geniusz, jeżeli Boża, się nie obroni. No i później jest jeszcze Europarlament, który jest bardzo ważny. Chociażby Viktor Orban, który miał przystąpić do tych reformatorów, nie pamiętam kogo tam jeszcze, jak się to nazywało, powiedział, że po wyborach. Czyli Orban skalkulował, że zobaczy, ilu ludzi Kaczyńskiego wejdzie do Europarlamentu i czy to warto się w ogóle przyłączać, czy no, żeby tak na dnie nie polec.
Jarosław Kaczyński zmienił zdanie i powiedział, że pozostanie i chce pozostać szefem partii, wystartuje w przyszłych wyborach na prezesa swojego ugrupowania. Pytanie, czy Prawo i Sprawiedliwość, zmiana polityki na politykę na tak, bądźmy na tak, to jest teraz hasło Prawa i Sprawiedliwości, przyniesie efekt, czy może już te protesty rolników pokazały, że Prawo i Sprawiedliwość no nie jest już do końca na tak.
Znaczy to w ogóle jest ciekawe, dlatego że partia, która rządziła 8 lat i była znana z tego, chwalona w ogóle, podziwiana za marketing polityczny, że przewidywania i tak dalej, musiała się posłużyć, no trzeba powiedzieć chyba wprost, bo my to śledzimy ze studentami, ukradła hasło Stowarzyszeniu Tak dla Polski. Lekko przerobione oczywiście i to jest trochę żałosne. Natomiast jeżeli mielibyśmy zobaczyć, jak to wyglądało, to jeżeli ktoś ma ochotę, to proszę zwrócić uwagę, jak prezes Kaczyński się męczył. To znaczy jak ta forma pozytywna mu nie leży, jak ten płaszcz jest za ciasny, jak te buty go piją i uśmiechnięty, że będzie szukał porozumienia, a wewnętrzny ten jego drive mówi nie, przyłóżmy im, dajmy im popalić. No ale został złożony w formę. Pamiętajmy jeszcze, że przed wyborami samorządowymi zdaje się, że staje przed komisją śledczą, tak? O ile pamiętam.
Tak jest.
No to też jest diagnoza.
To chyba nawet nie jedną komisją śledczą stanie Jarosław Kaczyński, bo i kwestia wyborów kopertowych i sprawa Pegasusa. W tych tematach między innymi Kaczyński będzie musiał odpowiedzieć.
Ja bym tu obserwował, jeżeli ktoś jest zainteresowany, bo po pierwsze, czy się pojawi, czy nie. na komisjach, to jest pierwsza rzecz. A druga, czy da się sprowokować szybko czy później? Bo to w momencie, kiedy pojawia się prezes Kaczyński, oglądalność będzie olbrzymia. No i pytanie jest takie, czy jest w stanie ugrać coś dla formacji swojej, czy jest w stanie ją pogrążyć maksymalnie. To jest dosyć ciekawa sytuacja, bo dawno nie było takiej sytuacji, żeby tuż przed wyborami stawał były premier i w zasadzie zarządca kraju, który traci panowanie nad sobą, bo widzimy, jak dziennikarze go pytają, to traci panowanie. I przed taką komisją, jeżeli straci panowanie przy milionowej, wielomilionowej prawdopodobnie widowni, no to może być taka spektakularna klęska, ale oczywiście może jakoś się wybronić i może jakieś kilka punktów przyciągnąć. Natomiast jeszcze jest świeża rana dla wielu wyborców, którzy poszli do głosowania 15 października, żeby to się odmieniło. Znaczy on może obronić jeden powyżej jednego być może samorządu, sejmiku samorządowego, może gdzieś tam jeszcze wpłynąć, że pokaże, że on startuje, że warto mu powierzyć jeszcze raz cztery partii, to jest jego partia w końcu. Natomiast to jest gra o życie. No i pytanie jest takie, to jest bardzo ciekawe pytanie marketingu politycznego. Czy jeżeli się pojawi na komisji jednej czy drugiej, czy to jest tak, że ci, co mu doradzają, chcą, żeby właśnie ostatecznie już go wysłać na emeryturę polityczną, czy liczą na to ciągle jeszcze pod wrażeniem, że geniusz żoliborski po prostu pokaże im, gdzie koty zimują, gdzie raki zimują?
Odpowiedź na to już wkrótce. Doktor Mirosław Oczkoś był Państwa i moim gościem i chyba obaj możemy pożyczyć w Dniu Kobiet wszystkim kobietom, żeby żaden mężczyzna nie decydował za nie i żeby była równość praw, bo tego dzisiaj w Polsce w dalszym ciągu nie ma.
I oczywiście nie tylko w Dniu Kobiet, ale to podpisuje się obydwiema rękami. Dziewczyny, kobiety, decydujcie o sobie i żeby nikt wam po prostu w tych garnkach nie mieszał, naprawdę.
Dziękujemy bardzo. Wszystkiego dobrego. Dobrego dnia.